Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o żywotopisaniu.
Cześć, cześć, słyszymy się. Mam nadzieję, że tak. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Cieszymy się i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Zanim do tego przejdziemy, bardzo krótko przypomnę Wam o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem nas w ten sposób mogą znaleźć odnośnik do naszego profilu w opisie odcinka. Jak już tam jesteście w okolicach opisów i innych takich miejsc, bardzo nam będzie miło, jeśli klikniecie obserwuj albo subskrybuj i wystawicie nam ocenę w serwisie Spotify. Dzięki temu będziemy mogły trafiać do nowych słuchaczy, nowych słuchaczek, nowych osób słuchających. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Jeszcze raz bardzo nam miło, że jesteście z nami. Dziś żywotopisanie.
Tak, będą dwie książki. Paja opowie o Virginia Woolf.
Kto by się spodziewał?
To będzie, myślę, przełomowa chwila, bo chyba jeszcze nie opowiadałaś w naszym podcaście o konkretnej książce tej pisarki.
Pewnie zaraz
były
ktoś...
listy.
Były listy, były wiadomo, listy. Tak, ale i była oczywiście taki odcinek przekrojowy, tak bym go nazwała, ale może chyba rzeczywiście... Nie było niczego takiego jednostkowego,
no
więc to jest taka przełomowa chwila.
No właśnie, więc Paja opowie o Virginia Woolf i o książce, z której zaczerpnęłyśmy dzisiejszy tytuł, czyli to żywotopisanie. Ale dzisiaj zacznę ja na odmianę i opowiem Wam o książce Haśki Szyjan Za plecami w przekładzie Michała Petryka, za którą bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Czarne.
Czy to jest książka z tej takiej fajnej nowej serii?
Tak, tak, to jest ta seria, którą bardzo lubimy, seria Powieść z wydawnictwa Czarne. Dużo już tych książek z tej serii się u nas pojawiło.
I też czytałyśmy, a może nie wszystko, co przeczytałyśmy, się pojawiło, ale nadrobimy to.
Nadrobimy to, no właśnie to miała być druga część mojego zdania, że to, czego jeszcze nie czytałyśmy, to mamy w planach w najbliższej przyszłości, tak myślę, więc będziemy powoli nadrabiać te brakujące pozycje z listy. No a dzisiaj Haśka Szyjan i jej świetna powieść Za plecami. Haśka Szyjan jest ukraińską pisarką, poetką i tłumaczką. Myślę znowu, że ten poetycki gen
i tłumacki, prawda? To wyczulenie na język,
na
myślę.
Język. Tak. Tak, to się bardzo też ujawnia tutaj w sposobie pisania książki. A jest to opowieść, znowu o żywocie, trzeba by użyć tego dużego słowa pożyczonego od Virginia Woolf i jej tłumacza, o żywocie Marty. Marta mieszka w Ukrainie i opowiada swoją historię, a właściwie zwraca się w tej książce cały czas do swojego chłopaka, który na samym początku wyjeżdża służyć w wojsku. Oczywiście to już jest książka pisana w czasie wojny, więc opowiada o historii najnowszej, tak myślę, można powiedzieć, o tym, co teraz dzieje się w Ukrainie i o tym, jak przeżywają to przede wszystkim kobiety, bo Marta od tego momentu, od tego czasu obraca się przede wszystkim w towarzystwie i w środowisku kobiet, z których wiele jest w takiej samej sytuacji jak ona, czyli albo czekają na powrót swoich partnerów, mężów, chłopaków, albo straciły ich już gdzieś na froncie, albo właśnie same udzielają się jako wolontariuszki, starają się jakoś przyczynić do tego, co nazywa się wysiłkiem wojennym. No i myślę, że to jest taka bardzo przełomowa książka też pod takim względem, że Marta należy do naszego pokolenia. Ona ma 28 lat, o ile dobrze pamiętam, i jest taką dosyć typową milenialską z dosyć wysokiej klasy społecznej w porównaniu z ludźmi, których spotyka codziennie na swojej drodze. Pracuje w korporacji, zarabia bardzo dobrze, może sobie pozwolić na różnego rodzaju luksusy, czy na luksusowe jedzenie, czy na wyjazdy. I to jej życie właściwie jest dosyć wygodne, dosyć takie uporządkowane i przyjemne. I to stoi właśnie w takim bardzo dużym kontraście z historią i z tą wojną, która trwa i która wbrew temu, czego można by się spodziewać, nie niszczy tak całkowicie jej trybu życia, jej stylu życia, nie wpływa na jakieś takie straszne rozwarstwienie się rzeczywistości, a właściwie może jest pewien rodzaj rozwarstwienia i na jednej warstwie to, co było dawniej, ciągle trwa, tylko że musi się jakoś połączyć z tym, z tą inną rzeczywistością i to jest taki, myślę, główny temat tej książki, to jak to życie typowej milenialski można w ogóle połączyć w głowie i w świadomości z życiem kobiety, której chłopak uczestniczy właśnie w wojnie, która targa jej krajem.
Ja tutaj już mam bardzo dużo obrazów, zacznę chyba od końca, bo od tego, co przyszło mi teraz do głowy, kiedy tak opowiadasz, często sobie operujemy jakimiś obrazami albo skojarzeniami, albo jakimiś wyobrażeniami, które pozwalają nam trochę opisać to, co się dzieje w literaturze. I teraz przyszła mi do głowy taka idea płyt tektonicznych. Kiedy mówiłaś o tych warstwach, to nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że tego typu zderzenie, które ma miejsce, czyli ta dobra, stateczna, w sumie dosyć bogata rzeczywistość, która jest rzeczywistością Marty, zderza się właśnie z tą sytuacją wojny. No i w pewnym momencie dochodzi do tego zderzenia, jakiegoś wypiętrzenia, ale też te płyty nakładają się na siebie, więc jakieś takie no, burzliwe zderzenie, które no, ma tutaj miejsce, mam takie wyobrażenie, więc to jest taka jedna myśl, którą ci tutaj tak rzucam w odpowiedzi na to, co powiedziałaś. I druga jeszcze, która pojawiła się zaraz na początku i którą pewnie może trochę przeonaczyłam. powiedziałaś, że to jest zwrot, tak? Zwrot, to, że ona się zwraca do tego swojego partnera, który wyjechał na front. I teraz chciałam zapytać, czy ten zwrot do tego mężczyzny, jak to wpływa na ton całej tej powieści? Bo od razu, jak sobie myślę o jakimś takim zwrocie, o wyjeździe na wojnę, myślę trochę o jakiejś takiej elegii, albo o jakimś takim wyrzucie i bardzo takim dramatycznym apelu. Mam tutaj skojarzenia takie trochę właśnie z jakąś taką formą antyczną, że teraz głos z chóru komentuje to, co się wydarzyło, więc jak ten zwrot do tego partnera wpływa na to, w jakim tonie utrzymana jest ta książka, albo czy może ten ton też się zmienia, że może na przykład obserwujemy tutaj właśnie jakąś taką, nie wiem, jakieś takie trochę otępienie i pogodzenie się z tym, że tak to jest i potem na przykład przychodzi moment na złość albo rozczarowanie, albo niezrozumienie, nie wiem, tak rzucam teraz w ciebie tym wszystkim.
Dobra, to ja też muszę się zastanowić, od czego zacząć, ale chyba idąc z tym tropem, który teraz rozpoczęłaś, to dla mnie tutaj jest ogromny kontrast pomiędzy tym zwrotem takim właśnie powieściowym, do tym zwracaniem się do tego partnera w myślach czy gdzieś w świadomości, na które Marta sobie pozwala i w którym jest bardzo szczera, bardzo otwarta, bo to też jest ten typ narracji, że my zapoznajemy się z jej najintymniejszymi przeżyciami.
Żywotopisanie.
Żywotopisanie, no właśnie. Więc z wszystkim, co właśnie jest trudne, co jest wstydliwe, co jest jakieś skomplikowane i złożone, ona tym wszystkim dzieli się z nami, czytelnikami, no ale przez to, że zwraca się do jakiegoś ty, do tego swojego partnera, no to teoretycznie dzieli się tym także z nim. Ale w kontraście do tego pozostają wiadomości, które oni tak naprawdę wymieniają.
O, to bardzo ciekawe.
Właśnie, wiemy, że...
Znowu kolejne zderzenie płyt tektonicznych,
tak. Kurczę. Wiemy, że piszą przede wszystkim SMS-y, bo to jest najłatwiejsza forma kontaktu i że te wiadomości są bardzo zdawkowe, nie potrafią wyrazić wszystkiego, co czują, a nawet właściwie skromnej części tego, co czują, nie są w stanie sobie powiedzieć. Nawet kiedy się spotykają, to spotkanie jest takie bardzo naznaczone tym brakiem słów, albo taką też niechęcią, żeby mówić w tym momencie, który powinien być jakiś szczęśliwy i pełny, mówić o tych trudnych sprawach. Więc ta komunikacja tutaj tak naprawdę jest bardzo ograniczona i bardzo płytka pod pewnym względem. No i właśnie mamy oprócz tego ten zwrot taki prawdziwy, który tak naprawdę wypływa nigdy nie wybrzmiewa. Niej. Tak, on wypływa z niej, ale nigdy nie wybrzmiewa.
Nie trafia.
Nie trafia. O, może to jest dobre sformułowanie.
Przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale już podskakuję, bo, bo znowu mam takie milion myśli mi się tłucze po głowie. Właśnie komunikacja w czasie wojny i znowu przychodzą mi do głowy różne takie klasyczne pozycje i o mężczyznach wyjeżdżających na front i tych listach, które krążą, później o tych telegramach, które są wysyłane i o tym, jaką formę przyjmuje właśnie ta komunikacja na odległość i na co ta forma nam pozwala. I tutaj mówisz, są SMS-y, które z siłą rzeczy są dosyć takie skrótowe, pisane na szybko, gdzieś tam się wyciąga ten telefon z kieszeni, cak, cak, cak i się posyła wiadomość. Ta właśnie też ich skrótowość i to, że teoretycznie można napisać SMS-a w każdej chwili i nie ma tego czasu do namysłu, tak jak jest, kiedy siadamy, żeby napisać list, a przynajmniej tak jak mi się wydaje, że jest, kiedy siadamy, żeby napisać list, zwłaszcza w takim kontekście wojennym, siedzenia w tych okopach, czy chwili na froncie, gdzie jest spokojnie i że właśnie siadasz po to, żeby ten list napisać i wysłać, w porównaniu właśnie z tą gwałtownością, szybkością i skrótowością SMS-a, wiadomości. I to, jak to wpływa właśnie, jak już nam powiedziałaś, na te ich relacje późniejsze, jak, co zostaje przemilczane, to, co nie zmieściło się w tych wiadomościach, ostatecznie i tak nie wychodzi w kontakcie, tak?
Tak, w ogóle poruszyłaś bardzo ciekawy temat, czyli komunikacja tak szeroko rozumiana w czasie wojny, w czasie tej wojny na przykład w Ukrainie, która toczy się w dzisiejszych czasach i fakt, że mamy zupełnie nowe sposoby komunikacji, nie tylko te prywatne, ale też te publiczne, więc tutaj też bardzo ciekawie zanalizowane są, jeśli można tak powiedzieć, bo one się pojawiają tak marginalnie, ale myślę, że jest to naprawdę taki przenikliwy sposób przedstawiony, a mianowicie rola nowych mediów w czasach wojny i to, jak właśnie o walczących albo o wrogach pisze się na przykład na grupach facebookowych, jak ten taki klasyczny, powiedzmy tradycyjny patriotyzm funkcjonuje właśnie na przykład w mediach społecznościowych. Z drugiej strony dla mnie taka jedna poruszająca scena to było takie zderzenie tej starej, dawnej, tradycyjnej komunikacji z tym nowym światem mediów, kiedy była mowa o tym, że dzieci wysyłają do żołnierzy listy, laurki, jakieś takie życzenia z okazji różnych świąt i tak dalej. I jedna dziewczynka, która na takiej laurce się podpisała, spadła potem ofiarą ataku internetowych troli, które wyśledziły, gdzie mieszka i groziły jej śmiercią i tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie to pokazuje zupełnie inne oblicze komunikacji i funkcjonowania tych wojennych napięć w świecie nowych mediów.
To świetnie, że o tym mówisz, bo oczywiście znowu wraca do mnie lektura W trybach chaosu, którą omawiałyśmy jakiś czas temu. I to, co autor próbował tam syntezować, czyli właśnie to, jak działają nowe media, jak działa dezinformacja, jak Facebook wpływa na zaognianie się konfliktów zbrojnych na tle politycznym, rasowym i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, tutaj już mamy literaturę, która na to reaguje, tak, prawda? Która próbuje to ubrać zupełnie inne słowa, jakoś sprowadzić do z jednej strony jednostkowego doświadczenia, a z drugiej strony stać się jakimś takim lustrem na świat, drzwiami do nowej rzeczywistości, spróbować to jakoś uporządkować, prawda, ten chaos, który się dzieje w mediach społecznościowych właśnie poprzez literaturę, poprzez słowo pisane. To jest niesamowite.
Tak, myślę, że to w ogóle jest bardzo ważna i bardzo cenna książka i to, że ona reaguje na tę nową sytuację, bo myślę, że wszyscy też jeszcze jesteśmy w kontekście tej wojny w Ukrainie trochę, nie wiem, ja ciągle mam problem z wyobrażaniem sobie tego w dzisiejszej rzeczywistości i to samo mówią bohaterki tej książki za plecami. One mówią o swoich sytuacjach i ciągle nie mogą uwierzyć, że mówią właśnie o sobie, o kobietach ze swojego pokolenia. One mówią, przecież to brzmi jakbyśmy rozmawiały o swoich babciach czy o swoich prababciach, a ta wojna dotyczy zupełnie właśnie nowych systemów, nowych osób, nowych pokoleń, więc to też jest coś nowego i coś ciekawego.
niesamowitych kierunkach zmierza ta nasza rozmowa. Ja chciałam jeszcze tak zagadać, może chcesz do tego wrócić, a może nie, do tej właśnie tej językowej warstwy, bo mówiłaś właśnie tutaj o tym, kim jest Haśka Szyjan, tłumaczka, poetka, prozatorka. Jak to wygląda w tej książce właśnie ta warstwa językowa? Jeśli w ogóle chcesz tutaj coś powiedzieć w tym temacie.
Tak, myślę, że warto powiedzieć tutaj parę słów. To jest bardzo ciekawa proza dla mnie, bo ona jest gęsta pod każdym względem. To znaczy gęsta tak poetycko od różnego rodzaju metafor, od przymiotników, więc jest taka bardzo napakowana literacko, tak bym to ujęła, a z drugiej strony w ogóle nie boi się też potocyzmów albo takich wyrażeń właśnie mniej poważnych i mniej poważanych, więc tutaj też kolejne, myślę, zderzenie, jak już chcesz te zderzenia tych płyt tektonicznych obserwować na różnych poziomach, to tutaj też ten język bardzo taki ulotny, poetycki zderza się z tym językiem codziennym i potocznym i też z takim językiem bardzo intymnym i cielesnym, bo oczywiście wojna i wszystko, co się z nią wiąże, jest bardzo ważnym elementem tej książki, ale myślę, że może to jest ten moment, żebym przeszła do innych tematów, które tutaj się pojawiają i które Marta omawia.
Tak, przepraszam, bo ja z
Nie, bardzo, bardzo dobrze. Prowadzisz też tę rozmowę w różne ciekawe rejony, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Ale tak, jest tutaj też dużo właśnie takiej cielesności związanej między innymi z seksualnością, ale nie tylko. I ten język też jest takim językiem, który się nie wstydzi o tym wszystkim pisać.
No ja już mam tutaj 150 pytań.
Słucham, urwałam, bo widzę twoją niewidzialną chorągiewkę, ale Paja ma tę przewagę nade mną, że chorągiewki nie potrzebuje twarzą, co on wyraża, kiedy chce coś powiedzieć.
Właściwie już zaczęłaś właśnie mówić o tym, o co chciałam cię podpytać, czyli właśnie też już nam się zdarzyło poruszyć właśnie wątek seksualności, cielesności i tego, jak w tych tematach radzi sobie język. No i chciałam zapytać właśnie, jak radzi sobie Haśka Szyjan, jak radzi sobie tłumacz z właśnie tą taką bezpośredniością, mówisz, tak? W tych sferach.
Tak, tak, właśnie, bo wiemy, że czasami w polszczyźnie i być może w ukraińskim także brakuje nam słów na różne sprawy związane właśnie z seksualnością czy z intymnością, z cielesnością, ale Haśka Szyjan bardzo sprawnie te luki uzupełnia i pisze właśnie czasami przy użyciu jakiejś metafory, ale nie takiej górnolotnej i eufemistycznej, zdecydowanie tak, nie.
Jak powiedziałaś metafora, to już od razu widzę te najgorsze. No więc, ale nie spodziewałabym się tego tutaj, ale i tak po prostu przyszło mi to do głowy. No mów dalej.
Nie, to są właśnie zupełnie takie autorskie, mam wrażenie, i takie metafory, które być może powstają w związkach albo które powstają na prywatny użytek, kiedy ludzie myślą o sobie czy o sobie nawzajem. Więc tutaj ten język wydaje mi się, że zupełnie bezproblemowo, tak to wygląda przynajmniej w efekcie końcowym, bezproblemowo prześlizguje się i dotyka tych wszystkich tematów.
Znowu tak podskakuję, wy tego nie widzicie, ale ja podskakuję właśnie, no bo powiedziałaś o tym bardzo ciekawym aspekcie, czyli języka, jaki tworzy się w parach, w intymnych związkach. I to jest znowu coś, o czym mówiłyśmy ostatnio, kiedy opowiadałyśmy o książce Renaty Lis, moja ukochana i ja, o tym języku, który właśnie pojawia się w związku i o jakichś słówkach, zwrotach, wyrażeniach, które stanowią jakąś taką prywatną grę, mały świat, dwójki osób, które tworzą ten związek, więc znowu Związki, międzyludzkie, międzyliterackie, międzyksiążkowe.
To prawda, choć mam wrażenie, że tutaj bohaterka bardziej ma związek między sobą a swoim ciałem, jeśli chodzi akurat o ten język. I to jest jej własny sposób wyrażania siebie czy mówienia o sobie i o swoich potrzebach.
Super, no ja już robię mnóstwo mentalnych notatek, założę się, że o połowie zapomnę, żeby zrobić jakieś nawiązanie do Virginia Woolf, jak zaraz do tego przejdę, ale jeszcze jeśli jest coś, o czym chcesz nam powiedzieć, to ja Cię słucham oczywiście dalej.
Tak, chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj ta książka składa się, tak mam wrażenie, głównie z takich scen, gdzie Marta chodzi i jeździ w różne miejsca i obserwuje. Ona trochę stawia się właśnie w roli takiej obserwatorki, trochę zdystansowanej, trochę cynicznej, trochę już właśnie nastawionej do życia tak kpiąco i w taki sposób, że ona już przejrzała tutaj większość tych mechanizmów, większość tego, jak to działa i wie, jak to wszystko wygląda. I to jest też właśnie taki obraz ukraińskiego społeczeństwa, który ona odmalowuje bardzo barwnie, bardzo właśnie tak kpiąco, prześmiewczo, więc idzie na przykład na siłownię i przygląda się różnym typom ludzkim, tak bym to nazwała, które na tej siłowni się spotykają i mijają. Albo pisze o ludziach właśnie pracujących w korporacji i którzy tam sobie stworzyli jakiś własny świat, trochę inny od powiedzmy przeciętnego ukraińskiego miejsca w przestrzeni publicznej, takiego jak urząd, do którego też w pewnym momencie musi się udać.
Pojawia się poczta.
Poczty nie ma, ale myślę, że urząd jak najbardziej spełnia również te funkcje, tutaj taką, którą pełni poczta często w polskiej literaturze,
tak,
nie
tak,
sądzisz?
Tak, tak, tak. No ja myślę, że rola poczty w polskiej literaturze to jest jeszcze taki obszar, w którym się nie zapuściłyśmy, ale parę już pięknych przykładów opisów poczty, ludzi na poczcie, w ogóle jakiegoś takiego mikrokosmosu poczty, bym powiedziała, już mamy.
Tutaj więc mamy mikrokosmos urzędu, równie myślę ciekawy i obfitujący w takie przedziwne różne ciekawostki.
I obserwacje.
No więc tego typu miejsca, też myślę, że nie będzie to jakiś wielki spoiler, kiedy powiem, że Marta też w pewnym momencie wyjeżdża za granicę, wyjeżdża do Francji i tam też obserwuje ludzi i porównuje w jakiś sposób ten zachód, którego doświadcza z tym, co jest typowe dla jej rodzinnej Ukrainy, więc no jest też taką obserwatorką, która się przemieszcza, która dokonuje jakichś zestawień, jakichś analiz, takich bardzo przenikliwych obserwacji, więc to też jest dla nas czytelników i czytelniczek bardzo ciekawe.
Ja widzę, że masz tutaj w ogóle taką zakładeczkę. Czy to oznacza, że coś będziesz nam czytać, żeby podzielić się z nami właśnie trochę tą poetyckością, tym bogactwem przymiotników, albo zaprowadzisz nas w mikrokosmos urzędu, nie wiem.
To chyba akurat jest scena, która rozgrywa się na basenie, ale to nie ma większego znaczenia. Na pewno jest tutaj zwrot właśnie do partnera, więc to
ten element, sobie tak omówiłyśmy.
Tak, tak, który się pojawia i jest tutaj jedno takie zdanie, może wcześniej je przeczytam, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, czy tutaj będą te przymiotniki i tak dalej, więc jest tutaj przedwczorajsza rozczulona złotozęba sprzedawczyni.
Ojeju!
Prawda, że ładne?
Wspaniałe, naprawdę.
Dobra, no to czytam w takim razie. Odnoszę wrażenie, że każdy ma w środku malutkiego żołnierzyka, który miota się wciąż tam i z powrotem, podskakuje, co chwilę bierze kogoś na celownik i naciska spust. Zaślepia go pragnienie zabijania. Przy czym nie chce, by wrogowie zginęli niczym mityczna rosa na słońcu, jak w hymnie Ukrainy. Pragnie przerabiać ludzi na kawałki mięsa z oczami. Ale wiesz, postanowiłam sobie, że co tam? Dla mnie po prostu surfujesz na Bali. Pojechałeś sobie z chłopakami gdzieś tam, gdzie zarumieniła swoje kości policzkowe przedwczorajsza rozczulona złotozęba sprzedawczyni. I niech tam te dziewczęta wolontariuszki wyciskają wam sok z pomarańczy do plastikowych torebek i siekają maczetami ananasy. Przymykam na to oko. Grunt, żeby nie było nieszczęśliwych wypadków. Jak chłopca z sąsiedztwa, tego z uszkodzonymi kończynami na wózku. Może maczeta po prostu ześliznęła się z twardej skórki owocu lub rekin wypłynął tam, gdzie nie powinien? I nie ma wszystkich tych stacji radiowych, gazet, rozmów na ulicy, rozdrażnionych kierowców i wojskowych, którzy nie zdejmują munduru w czasie przepustki. Jest po prostu moda na militaria. Tak jak na damskie koalicyjki i torebki z wytłoczonym kształtem pistoletu. Taka jest moja legenda. Zgadzasz się?
Wspaniały fragment, bo on moim zdaniem świetnie podsumowuje wszystkie te wątki, które zdążyłyśmy sobie do tej pory poruszyć, czyli właśnie jakieś takie wyobrażenie o wojnie i tego, kogo ta wojna dotyczy, i próba jakaś taka oddalenia trochę tej wizji o wojnie, która nie przystaje do współczesnych czasów. Tak jak mówiłaś, że te kobiety mówią o tym, że to jest właściwie historia naszych babć, naszych prababć, a tak naprawdę my tym żyjemy, to jest nasze pokolenie, które jest w tej wojnie, prawda? Więc to mi się jakoś tak od razu skojarzyło, kiedy to przeczytałaś. I jeszcze coś było, ale teraz mi chwilowo umknęło, więc może jeszcze chcesz coś dodać w kontekście tego fragmentu, który nam przeczytałaś.
Mnie tutaj w tym fragmencie porusza to, jak trudno jest udawać. Z jednej strony ta ogromna pokusa, żeby udawać i chociaż chwilę sobie odetchnąć i zrzucić z barków ten ogromny ciężar i niepokój, ale jak trudno jest to zrobić w momencie, kiedy wszystko nam przypomina o tym, jaka jest prawda i co się dzieje tak naprawdę, więc są i gazety, i radio, i rozmowy na ulicach, i nawet moda na torebki z wytłaczanym pistoletem przypomina nam o tym, że trwa wojna, więc właśnie ta przemożna chęć ucieczki i to, jak bardzo ona jest niemożliwa w rzeczywistości, to jest coś, co tutaj w tym fragmencie mnie przejmuje.
Tak, właśnie dziękuję, że to powiedziałaś, bo przypomniało mi się, co chciałam skomentować. Właśnie ta obecność tego dyskursu i tematu, jakim jest wojna. Tam była mowa o gazetach, prawda? O tym, że się o tym mówi cały czas i znowu to pojawienie się wojny w obiegu, w dyskursie wszelakim, czy to zarówno jakimś takim informacyjno-prasowym, czy w jakimś takim osobistym, w rozmowach, czy nawet w niebezpośrednim kontakcie, albo w jakimś takim niebezpośrednim skojarzeniu, jak właśnie ta nieszczęsna torebka. To jest na pewno świetna książka, no cóż, chcę ją przeczytać, chociaż no, tyle z tych książek, które chcemy przeczytać, że, a już nie mówiąc o tych z serii powieść wydawnictwa Czarne, w której ukazała się książka Haśki Szyjan Za plecami, prawda?
Tak, teraz jak powiedziałaś ten tytuł, to przypomniało mi się, że jeszcze o tytule by można opowiedzieć, o wielu innych rzeczach, ale to może dobrze, bo zostawię w takim razie Was z tym pytaniem, co z tym tytułem, co on oznacza, za plecami czego, kogo i dlaczego, więc...
I odwracanie się, prawda, że nie patrz za siebie i tak dalej,
odwracać
prawda?
Się plecami albo mieć coś za plecami, czy odwracać się przez ramię, żeby sprawdzić, mieć plecy, no jest dużo tutaj na pewno przestrzeni do interpretacji, więc na tym skończmy i zostawmy może z tą małą niepewnością naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Wydawnictwu Czarne jeszcze raz bardzo dziękujemy za przysłanie nam egzemplarza.
To teraz ja.
Tak.
Teraz ja i Virginia Woolf i Orlando. Słuchajcie, to jest takie spotkanie, którego się nie spodziewałam i to jest ponowna lektura Orlando. Czytałam już tę książkę parę lat temu, również w polskim wydaniu, w polskim tłumaczeniu Tomasza Bieronia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego i ona została kupiona w walentynki. Wydaje mi się, że Orlando to jest idealny prezent walentynkowy, prawda?
Tak myślę.
Jest to idealny prezent walentynkowy, zapewniam Was o tym, ponieważ jest ta książka nazywana Najpiękniejszym listem miłosnym, ponieważ Virginia Woolf, pisząc tę książkę, myślała o Vicie Sackville-West i ta książka jest jej dedykowana. O Vicie Sackville-West i Virginia Woolf możecie posłuchać w jednym z naszych odcinków o miłości. Jest to jeden z moich ulubionych odcinków, które nagrałyśmy. Towarzyszyła nam wtedy Olga ze Stowarzyszenia Książki. Bardzo lubię ten odcinek i wtedy przybliżałam Wam listy, które pisały do siebie Virginia Woolf i Vicie Sackville-West. I ta relacja właśnie zaowocowała książką Orlando, której to wznowieniem możemy cieszyć się teraz po polsku dzięki wydawnictwu literackiemu. Więc jak już tak mówię o tych wznowieniach i o jakiejś takiej genezie powieści, myślę, że warto by troszkę też powiedzieć o w ogóle momencie w czasie. Już to, że to jest właśnie list miłosny i książka napisana właśnie z myślą o konkretnej osobie, dużo nam mówi, ale też dużo nam zabiera, myślę, jako czytelnikom, bo wydaje mi się, że w tej książce jest bardzo dużo jakichś takich prywaty, jakichś takich pewnie smaczków, albo żartów, albo skojarzeń, które są kompletnie poza naszym zasięgiem. One są poza nami, poza jakąś naszą zdolnością poznawczą, one są takim prywatnym światem, intymnym językiem.
Znowu,
prawda? To jest jedna z tych aluzji, które chciałam zrobić, więc hura, udało mi się, zapamiętałam. Więc to jest taki, no, taki prywatny język, prywatny żart, który na szczęście ukazał się drukiem, jest dla nas dostępny i możemy się cieszyć tą swadą, tym żartem, tą swobodą, z którą mamy do czynienia w tej książce. Zaraz przejdę już do jakichś większych szczegółów, tak sobie trochę meandruję. Ale mówiłam o konkretnym momencie w czasie, a to myślę jest bardzo ważne, bo Virginia Woolf, kiedy napisała Orlando, była już no naprawdę taką pisarką ugruntowanej pozycji. To już jest po Pani Dalloway, to już jest po Do latarni morskiej. Ona już jest wtedy naprawdę znana, ważna, z nią się trzeba liczyć, jej książki się czyta, więc tutaj już ona zawsze, kiedy pisała swoje książki, miała bardzo dużo obaw w związku z tym, jak jej książka zostanie przyjęta, czy przypadkiem nie zje ją krytyka, czy ludziom się ta książka spodoba. Mimo że miała też takie poczucie własnej wartości, to też była w niej ten taki dualizm był, że no dobra, posyłam to, już mnie nic nie interesuje, ale tak naprawdę zawsze bardzo przeżywała ten moment, kiedy książka trafiała do czytelników, ale w przypadku Orlando jest ta większa swoboda, że ona czuje, że się dobrze bawi, że to jest książka, którą świetnie jej się pisze, która po prostu powstaje sama, te słowa po prostu z niej wypływają. Więc ona już jest tą pisarką o ugruntowanej pozycji, ale to też jest bardzo konkretny moment w czasie, kiedy ta książka się pojawia, bo to jest po I wojnie światowej. I to jest też ten taki moment właśnie w jakimś takim życiu społecznym na kontynencie, a na pewno w Wielkiej Brytanii. Pierwsza wojna światowa była takim bardzo traumatycznym momentem dla Anglików, dla jakiejś takiej świadomości, dla jakiegoś takiego poczucia spójności, które zostało na zawsze utracone. I Virginia Woolf, wydaje mi się, świetnie wykorzystuje jakiś taki moment w czasie, żeby trochę zatrząść tym, co straciło jakieś sztywne definicje, kiedy wiele rzeczy formułowanych jest od nowa, kiedy kobiety zaczynają walczyć o swoje prawa, wiele rzeczy, jakby wiele pojęć straciło grunt pod nogami i wydaje mi się, że ona świetnie to wykorzystuje, żeby spróbować z jednej strony coś podsumować, a z drugiej strony trochę tak zatrzęść uznanym porządkiem. Więc to tyle słowem wstępu. A to podsumowanie, użyłam słowa podsumowanie nie bez powodu, ponieważ Orlando jest biografią, żywotopisaniem. Poznajemy tutaj pewnego młodzieńca, poznajemy go w wieku lat nastu, arystokratycznego młodzieńca Orlanda, któremu towarzyszymy od epoki elżbietańskiej aż po wczesny wiek XX. Orlando żyje przez wieki, w pewnym momencie staje się Orlandą i te zmieniające się czasy i zmieniające się konwenanse, zmieniająca się obyczajowość i zmieniająca się płeć głównej postaci są właśnie tym momentem jakiejś takiej syntezy, próbą zamknięcia pewnych wyobrażeń, pewnych konwenansów w czasie, a z jednej strony właśnie próbą takiego spojrzenia krytycznego na to, z czym nas zostawiły te poprzednie epoki. Czy tutaj już jest jakieś pytanie?
Tak, ja mam pytanie, bo mówisz, że Orlando, a później Orlanda, że ta postać żyje przez wieki, a co się dzieje z nią? Czy ona dorasta podczas tej drogi, czy to jest właśnie taka powieść trochę o postaci, która te czasy obserwuje i sama się zmienia, czy wręcz przeciwnie?
Dzięki, że o to pytasz, bo chciałam właśnie do tego tak płynnie przyjść i to jest właśnie dobry moment, bo mamy tutaj właśnie Orlanda, który staje się Orlandą i mimo tego, że zmienia się płeć tej postaci, mogłybyśmy sobie pomyśleć, że zmienia się wiele w niej samej, to sama ta osoba bohaterska nie zmienia się. Jest w sumie zawsze osobą, która jest trochę na oboczu, która w sumie jest samotna i która bardzo potrzebuje kogoś kochać, ale ma, no po prostu nie udaje jej się nawiązać jakiegoś takiego trwałego, znaczącego związku, której złamano serce i której te serce w sumie cierpi przez wszystkie te wieki, kiedy mamy z nią do czynienia, więc sama postać, myślę, że to nie można powiedzieć, że to jest jakiś taki bildungsroman albo jakaś powieść o dojrzewaniu. W pewnym stopniu tak, ale nie w takim klasycznym ujęciu, jakbyśmy to chcieli, mimo że kiedy poznajemy Orlanda ma 16 lat, a gdy się żegnamy z Orlandą ma tych lat 36, to jakaś ta taka zmiana psychologiczna nie jest tutaj najważniejsza. Myślę, że właśnie to, co zaznacza Virginia Woolf, to to, że to jest cały czas ta sama osoba. To jest cały czas ta sama osoba, która ma cały czas te same wątpliwości, cały czas te same potrzeby i cały czas chce pisać i tworzyć. I to jest, wydaje mi się, taka druga bardzo ciekawa warstwa, poza tym jakimś takim genderowym odczytaniem tej książki, które jest jak najbardziej słuszne i jakimś takim przyjrzeniu się, jak funkcjonują mężczyźni w społeczeństwie, jak funkcjonują kobiety i jak to, jak ta zmiana wpływa na to, co Orlanda widzi w świecie. To jest oczywiście bardzo ciekawe. Tutaj jest chorągiewka.
Pytanie od
publiczności. Tak, pytanie od
publiczności. Nie, no bo powiedziałaś, że trudno mówić o jakiejś głębszej zmianie w tej postaci, ale czy widać jakieś zmiany właśnie w tym, jak świat zewnętrzny ją postrzega w momencie, kiedy zaczyna funkcjonować jako Orlanda?
Tak, zdecydowanie. No ona widzi te zmiany, widzi, jak ludzie na nią reagują, widzi, jak się do niej odnoszą, widzi też własną widoczność, staje się widoczna dla świata. To jest bardzo też ciekawy taki element, który tutaj jest eksplorowany. Właśnie to, że Orlanda zdaje sobie sprawę, że jako mężczyzna była niewidoczna i mogła bez żadnych przeszkód obserwować świat, znikać, stawać się tłem, a kiedy staje się kobietą, a staje się kobietą w bardzo konkretnym momencie dziejowym, wchodzi w XIX wiek, kiedy te role płciowe są bardzo mocno zarysowane, bardzo sztywno określone, o czym mówiłyśmy sobie trochę niedawno w kontekście służącego i służącej, prawda? Więc to ta zmiana dziejowa również ma ogromne znaczenie dla tego, jak swoją rolę w świecie widzi Orlanda i jak staje się widoczna dla innych, z którymi wchodzi w interakcję. Więc tak.
To jest bardzo ciekawe, ale zaczęłaś mówić o literaturze i o pisaniu, kiedy ci przerwałam.
Tak, literatura i pisanie to jest drugi, wydaje mi się, że to jest taka trochę meta książka, że to jest książka o pisaniu i o twórczości i o tym, czym w ogóle jest akt tworzenia. Bardzo ważnym bohaterem w tej książce również jest dąb, czyli drzewo, które zostaje wykorzystane do trochę takiego prześmiewczego stworzenia, takiego zarysowania takiej w ogóle prześmiewczej trochę scenki albo wyobrażenia. W ogóle ta książka jest bardzo zabawna i ona jest napisana z takim, znowu kolejne pytanie,
tak,
widzę.
Tak, to było moje pytanie.
Tak, bo ona jest taka bardzo, bardzo, bardzo taka śmieszna, ironiczna, trochę grająca właśnie z różnego rodzaju konwenansami. Virginia Woolf też świetnie wpisuje się właśnie w te zmieniające się epoki, kiedy wchodzimy właśnie w ten XIX wiek. Wszystko robi się, opis wilgoci po prostu w tej książce i jak wszystko nasiąka wilgocią razem z XIX wiekiem, to jest po prostu absolutny majstersztyk, więc ona wchodzi zarówno nie tylko w jakieś takie historyczne ujęcie, poszczególnych, osadzenie w konkretnym momencie dziejowym, ale jakieś takie też osadzenie literackie z wykorzystaniem jakichś zabiegów literackich, które mogą nam się kojarzyć właśnie z poszczególnymi epokami. Epoką elżbietańską, później z wielką powieścią w XIX wieku, więc to jest po prostu genialne. Więc no to jest taka właśnie książka trochę meta właśnie o twórczości, gdzie mamy, mówiłam o prześmiewczym języku, tak, mamy ten taki obrazek młodzieńca dumającego pod drzewem nad swoim wielkim poematem. Więc to jest jedna z takich pierwszych scen, która w ogóle pojawia się w tej książce i która potem jest tym takim motywem przewodnim, że w miarę jak upływają wieki, to drzewo stoi i Orlando, a później Orlanda wracają pod to drzewo, żeby dumać i żeby myśleć o tym, co się chce napisać. Później ostatecznie Orlanda jest już poczytną pisarką, udaje się coś opublikować, więc to taka potrzeba, żeby zapisać się w dziejach właśnie dzięki słowu pisanemu jest taką silną potrzebą, którą nasza osoba bohaterska tutaj ma w tej książce. To jest taka też ciekawa refleksja właśnie na temat tego, kim jest pisarz, jak tworzy, jak dana epoka wpływa na to, o czym pisze i jak pisze. To też jest niesamowicie ciekawe w tej książce. Wszystko w ogóle w tej książce jest ciekawe i świetnie napisane. No, Ela, czy masz jakiś komentarz teraz do wszystkiego tego, co powiedziałam?
Nie wiem, od czego zacząć. Bo mówisz, że właśnie ta książka jest zabawna. Czy ona jest właśnie... Jak byś ją opisała? To jest komedia?
Trochę na pewno tak. Myślę, że w sumie może posłużę się pierwszym zdaniem, które może trochę mi pomoże i w zobrazowaniu tego, o czym mówię. Ono jest też w ogóle świetne w kontekście jakimś takim właśnie genderowym, też odczytania genderowego tej książki. Bo tutaj pierwsze zdanie brzmi tak. W ogóle Virginia Woolf i jej pierwsze zdania to...
Właśnie to chciałam powiedzieć, że... Że ostatnio też wyszło nowe tłumaczenie, tak na marginesie, pani Dalloway, tak? Dobrze mówię?
Tak.
I to pierwsze zdanie brzmi trochę inaczej.
Niż ja je zapamiętałam.
Niż było przetłumaczone wcześniej,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak.
I właśnie te pierwsze zdania, które są tak charakterystyczne i tak dużo już mówią o książce, to jest coś niesamowitego. I potem właśnie to, co tłumacz może albo tłumaczka z nimi zrobić... No to jest moja uwaga tylko na marginesie, bo...
Bardzo słuszne.
Czekałam, aż znajdziesz to pierwsze zdanie.
I znalazłam. Słuchajcie, pierwsze zdanie brzmi tak. Był, jego płeć nie pozostawiała bowiem żadnych wątpliwości, aczkolwiek ówczesna moda wcale jej nie podkreślała, w trakcie szlachtowania głowy Maura, która kołysała się zwieszona z krokwi. I tutaj w tym pierwszym zdaniu wydaje mi się jest bardzo ciekawe to sformułowanie, nie pozostawiała bowiem żadnych wątpliwości. Kiedy cała ta książka jest jedną wielką wątpliwością i ta płeć, która nie pozostawia wątpliwości, w sumie później jest poddana jakiejś wątpliwości albo jest nad nią jakiś namysł i jest ona przedmiotem zmiany i jest ona przedmiotem krytyki i jest ona przedmiotem zmian dziejowych, które się tutaj pojawiają. Więc mamy to stwierdzenie, które mówi nam, że możemy być pewni, kiedy wcale nie jesteśmy pewni.
Myślę, że to w ogóle jest taka ciekawa i przewrotna obserwacja na temat takiej ludzkiej skłonności, żeby tym bardziej podkreślać jakąś pewność i przekonanie, im mniej tak naprawdę jesteśmy pewni i przekonani co do czegoś.
Tak, dokładnie. To jest dokładnie tego rodzaju zabieg, więc no tutaj też jest bardzo ciekawa jakby idea narratora, bo mamy narratora w liczbie mnogiej, mamy biografów, bo to jest biografia, więc tutaj ci biografowie, ten głos z offu prowadzi nas trochę właśnie przez meandry życia Orlanda Orlandy. I znowu kojarzy mi się to z tym, co powiedziałaś o swojej książce, o jakichś takich migawkach, o jakichś takich urywkach i fragmentach. I tutaj również mamy te przechodzenie właśnie z epoki w epokę jest czasem niezauważalne, czasami jest oddzielone bardzo taką konkretną granicą, a czasami po prostu nawet nie zauważamy, kiedy mija 100 lat. Więc ten mnogi głos, który do nas przemawia, znowu kojarzy mi się trochę z chórem, z jakąś taką mnogą, nadprzyrodzoną istotą, która próbuje jakoś z wielu perspektyw, w sumie teraz jak tak sobie myślę o tej liczbie mnogiej, o tych licznych spojrzeniach, jakie mamy na czyjeś życie i jak to może pomóc albo skomplikować sprawę, kiedy chcemy przedstawić czyjś żywot. No i tak już trochę myślę, że to, co chciałam Wam powiedziałam, jeszcze taką ostatnią kwestią, znaczy ostatnią, oczywiście, że nie ostatnią, bo tutaj przecież można by sobie długie godziny rozmawiać o tej książce, ale jedną z takich ostatnich kwestii, które chciałam poruszyć tutaj między nami przed mikrofonem jest w sumie tłumaczenie, bo tłumacz Tomasz Bieroń, no czyta się to świetnie, tłumacz czuje ten żart i tą zabawę i tą swobodę i tą swadę i tą literackość, która ma tutaj ogromne znaczenie i też bawi się tym słowem, kiedy pojawia się w przypisach. Te przypisy również są stylizowane, co wydaje mi się jest naprawdę dobrym zabiegiem i nie odwraca naszej uwagi. Bo przypis zawsze jest takim tym takim momentem przerwy, prawda?
Wybicia trochę z rytmu, a tutaj może nie wybijają, bo są w tym samym rytmie stworzone co całość tekstu.
Dokładnie, pięknie to powiedziałaś, więc ten przypis tutaj gra i nie stanowi właśnie tego takiego wybicia z rytmu, ale też z tego co sprawdziłam jest to właśnie wznowienie tłumaczenia z tego wcześniejszego, z 2008 roku, o ile dobrze kojarzę, więc nie jest to książka tłumaczona od nowa, a tutaj pojawia się parę takich rzeczy, które... nad którymi zastanawiam się, jak można by je było ugryźć tłumaczeniowo i translatorsko, zwłaszcza w kontekście tej płci i tego, jak ta płeć wyraża się w języku. W oryginale Virginia Woolf w momencie właśnie, kiedy Orlando staje się Orlandą, w dwóch zdaniach używa there. I tu jest ten moment, kiedy pojawia się jakaś mnogość, albo
wieloznaczność,
dokładnie, która w tłumaczeniu nie zostaje oddana. I no, można by, myślę, spróbować tutaj coś zrobić właśnie z tym, co nie jest ani she, ani he, tylko to, co Virginia Woolf w dwóch zdaniach, ale jednak próbuje jakoś zaznaczyć, również spojrzeć na płeć poza tym binarnym podziałem, do którego później wraca, ale jednak coś tutaj się dzieje w tym języku angielskim, natomiast w języku polskim ta próba, no, nie ma miejsca. Jakiegoś spojrzenia na tą wieloznaczność, która pojawia się w oryginale, w języku polskim tej wieloznaczności nie ma. I też jest jeden poemat, który, jak sam tłumacz pisze, w języku angielskim daje dowolność interpretacji tego, jak, z której z tych dwóch stron wypowiada się podmiot liryczny, czy mówi to kobieta, czy mówi to mężczyzna, albo też w ogóle nie musimy sobie tej płci przypisywać. Mhm. Tak, ale tłumacz podejmuje tę decyzję, że on tę płeć przypisze i że jest to wszystko wyrażone z punktu widzenia kobiety. Więc on tutaj podejmuje decyzję, że mimo że oryginał pozwala nam na niedomyślanie się zdecydowanie samodzielnie, to on jednak tę decyzję za czytelnika, czytelniczkę tutaj podejmuje. Więc to są takie obszary, które jednak pozwalają jeszcze bardzo wiele na takiej płaszczyźnie odczytania tego, stworzenia tego tekstu po polsku. No, ale właśnie mimo wszystko to czyta się tę książkę po prostu rewelacyjnie po polsku.
Myślę, że to jest jeszcze kwestią przyszłości. Może kolejne tłumaczenie, ktoś, kto będzie się nim zajmował, poważy się na jakieś inne rozwiązania, no bo wiem, że niektórzy jeszcze obstają przy tym, że polszczyzna nas zmusza do dokonywania takich wyborów.
Tak, no tutaj to jest wyraźnie powiedziane, że jest to zmuszony wynikiem.
Tak. To samo było w książce Zanim dojrzeją granaty, o której też rozmawiałyśmy jakiś czas temu, i o właśnie tej decyzji tłumaczki, by w pewnych momentach postanowić, kto mówi, mężczyzna czy kobieta, w jakim rodzaju się wypowiada, i o tym, że właśnie była postawiona ta teza, że w polszczyźnie nie da się tego uniknąć i nie da się zrobić inaczej. Myślę, że w kontekście wielu debat, które teraz się toczą na temat języka i płci w języku,
które już funkcjonują,
to myślę, że w perspektywie przyszłości jak najbardziej w kolejnych tłumaczeniach takich książek jak na przykład Orlando, będzie bardzo ciekawie zobaczyć, co się wydarzy i na jakie decyzje poważą się przyszli tłumacze i przyszłe tłumaczki.
I taką to tłumaczeniową tematyką, myślę, możemy zamknąć rozmowę o Virginia Woolf i jej książce. No oczywiście, tak jak mówię, można by mnóstwo jeszcze o tej książce opowiedzieć, ale myślę, że to już wystarczy. Bardzo Ci dziękuję za świetną rozmowę dzisiaj, Ela.
Tak, ja również dziękuję. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tej naszej długiej opowieści o żywotach wszelakich. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze i opinie na wszystkich naszych mediach społecznościowych. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.